Kolacjuwa.
Bazyli, Duszan, Kasjan, Kwadrat, Larysa, Ludger, Manuela, Montana, Olga, Tekla i Teodozy.
Jeśli ktokolwiek o tym imieniu nas dzisiaj słucha, to wszystkiego najlepszego. Masz dzisiaj imieniny. Poza tym jeszcze nie wymieniłeś najlepszego imienia, które tutaj przeglądałem, czyli Tworzymir. Drogi Tworzymiru.
Tworzymirze.
Tworzymirze. Wszystkiego najlepszego. Ale już nie owijając w bawełnę, przejdziemy do audycji, a raczej co w niej będzie.
Owiniemy was pięknem naszych słów i muzyką.
Ale również owiniemy was dzisiaj bardzo japońską kulturą, ponieważ aż dwa razy
anime. Owiniemy was wodorostem nori.
Tak, dokładnie. Myślę, że wodorost nori będzie tutaj najlepszym odpowiednikiem i będzie również adwokat diabła. Niech ten śmiech będzie jedynym, co go zwiastuje, i to, że ten śmiech był, mogliście tego nie wyczuć, ale był podany z francuskim akcentem. Ale teraz już za momencik będą jeszcze wydarzenia, a o wydarzeniach mogę powiedzieć jedną ciekawostkę. Chcesz usłyszeć ciekawostkę?
Nie.
I tak ją powiem. Wiedzieliście, że kajak od tyłu to kajak?
A wiedziałeś, Kuba, że ty od tyłu to zaraz będziesz...
Cześć, tutaj Kasia z Kwiatu Jabłoni, słuchacie Radia Mors.
Znowu zamykam drzwi, na noc przekręcam czwarty spust. Zasłaniam okna, by nikt nie zobaczył drżących ust. Szczeliny pęknięć brak, pozamykany szczelnie dom. Na zewnątrz wszystko gra, a w środku nie wiadomo co. Odkąd pamiętam, meble spadają i trzęsie się tak. Przed domem spokój, aż słychać najlżejszy wiatr. Nie umiem żeby stanąć przy tobie, mijają dni. Znowu nic ci nie powiem, znów mi się śnisz. I że nie mogę podejść, starczy mi lat, żeby pozbyć się ścian.
Spędzam kolejny dzień w tym domu bez pękniętych ścian. Zamknięte okna, drzwi, dostać się do mnie nie ma jak. Sam nie wiem, jak mam wyjść, nie tylko szyby są ze szkła. Gdy nie widzę granic moich ran.
Odkąd pamiętam, meble spadają i trzęsie się dach. Przed domem spokój, aż słychać najlżejszy wiatr. Nie umiem wyjść, żeby stanąć przy tobie, mijają dni. Znowu nic ci nie powiem, znów mi się śnisz. I że nie mogę podejść, starczy mi lat, żeby pozbyć się ścian.
brakuje słów. Za mało lat, za mało lat, za mało. Nie umiem wyjść, żeby stanąć przy tobie. Mijają dni, znowu nic ci nie powiem. Znów mi się śnisz i że nie mogę podejść. Starczy mi lat, żeby pozbyć się ścian. Nie umiem wyjść, żeby stanąć przy tobie. Mijają dni, znowu nic ci nie powiem. Znów mi się śnisz i że nie mogę podejść. Starczy mi lat, żeby pozbyć się ścian.
Wydarzenia. Jesteśmy przygotowani na każdą pogodę, również na grad, na słońce i liczymy na dobrą zabawę i dobry networking dzisiaj.
Spływka Ekowy jest częścią większej akcji Hack for Change, czyli hackatonu programistycznego, gdzie szukamy rozwiązań, nazwijmy to innowacyjnych, które spróbują w 48 godzin uratować świat. Marcin Muński, Fundacja CodeMe, CEO. Taka była idea, z którą zaczynaliśmy, no ale znowu, technologia technologią, ale chcieliśmy zrobić coś, żeby hackathon nie był tylko takim fajnym momentem, kiedy możemy się zebrać, możemy coś ciekawego sobie zrobić, pokodować, stworzyć jakąś aplikację, ale tym spływem kajakowym chcieliśmy też taki dać taki wymiar czysto praktyczny i pokazać, że to też możemy jeszcze nawet przed startem hackathonu już tak naprawdę coś dobrego zrobić. Nawet gdyby się dzisiaj pojawiła tylko jedna osoba, to i tak już byłby to tak naprawdę sukces całego przedsięwzięcia. No a dzisiaj pojawiło się, nie wiem dokładnie ile, ale około chyba 30 osób, więc rzeczywiście w tym piękną pogodę przy 0 stopni w delikatnym śniegu udało się pozbierać naprawdę sporo śmieci. Worków jest dużo, chyba nawet bardzo dużo bym powiedział. No i fajnie, teraz czekamy na kolejną część, czyli warsztaty też z zakresu nowych technologii, potem sam hackathon. Po hackathonie sadzimy z kolei las. Być może po drodze gdzieś jakaś jeszcze jedna mała akcja związana ze sprzątaniem rzeki, zobaczymy jak się ułoży. No ale generalnie jest chyba całkiem fajnie.
Poczynając od jakichś rzeczywiście plastików, czy tam butelek plastikowych najbardziej, ale tu rzeczywiście wszelkiego rodzaju szkło, dużo styropianów, to jest zadziwiające. Robert Szymanowicz, kłaniam się, a jestem koordynatorem tej akcji. Dzisiaj chyba z 5 czy 6 opon wyciągnęliśmy też przecież, strzały widziałem, że były. Całkiem sympatyczne. No coś, 3 godzinki roboty, pogoda, no nie najlepsza, nie ma się co okłamywać. Ale ja tam frajdę miałem, mam nadzieję, że wy też. Grat nie jest tak zły jak deszcz, więc myślę, że to jakoś... Mam nadzieję, że każdy będzie zdrowy i że będzie to miło wspominał.
Bardzo pozytywnie. Pierwszy raz byłem na kajakach, więc mam nadzieję, że zrobiliśmy tą rzekę trochę czystszą. I pomimo tego, że prognozy pogody były dość takie kiepskie, to było dość ciepło w czasie zbierania.
A tutaj, prosto ze zbierania właśnie, przypłynęła do nas Marta Miszewska.
Oj tak, bardzo, jak już można było się domyślić, po tym lekkim śniegu, to nie był tylko śnieg, to był też grat, więc przypłynęłam cała zmarznięta, ale już się ogrzałam, bo to było wydarzenie chyba najciekawiej spędzony dzień Świętego Patryka, jaki kiedykolwiek miałam. To było 6 kilometrów, ostatecznie były 2 tony śmieci, 80 worków i akurat nie trzeba było płynąć kajakiem, można było iść pieszo. Ja zdecydowałam, że popłynę, co w połowie stwierdziłam, że mogło być błędem, ale dałam radę do końca.
Właśnie, to mnie zastanawia najbardziej. Mówisz, ile ton śmieci?
2 tony.
2 tony śmieci. Jak wyście to na kajakach udźwignęli, że nie utonęliście w tej rzece?
To było całkiem ryzykowne, bo była też taka sytuacja, że ludzie z boku szli i zbierali śmieci z lądu i były takie miejsca, gdzie no samochodem nie dało się podjechać, więc trzeba było to wziąć na kajak. I był taki problem, że no z kajaku tak łatwo nie wyjdziesz i były takie akrobacje, że tam powiedzmy z 3 czy tam w jednym momencie 4 kajaki próbowaliśmy włożyć worek śmieci na kajak, żeby później ktoś z samochodu mógł nam to zabrać. Więc to naprawdę były akrobacje logiczne i momentami był strach, że się utonie, ale po tym jak ja się tam wyginałam, żeby wyjmować te plastiki z brzegu, to po tym pierwszych kilometrach to już nie było strachu, że się wywrócę, a nawet jak wywrócę, to pewnie nie poczuję różnicy w temperaturze. Z takich moich ulubionych znalezisk w tym brzegu to był taki, powiedzmy, ponad 30-centymetrowa figurka żubra. I absolutnie nie wiem, po co komu taki żubr by był. Albo wielki kawał styropianu, który tak ładnie sobie ułożyłam, że on obrócił mój kajak, a że było za wąsko, żeby się odwrócić, to bardzo długo płynęłam tyłem. No, tego się nie spodziewałam i szybko się odwracałam po tym, żeby przepłynąć pod mostem.
Dobrze, dobrze, dobrze. A ile osób tam razem było? Bo mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, że sama ty tam nie marzłaś. Tam cię wystawili po prostu na rzekę i nie kazali płynie, zbieraj.
Płynął z nią żubr, nie?
A no zawsze tak, i z kawałek stropianu.
Jakiś pradawny słowiański bożek tam prowadził ku brzegu.
Ostatecznie było 30 osób, nie wszyscy płynęli kajakami, ale no tu bardzo dbano o osoby, które płynęły, bo w jednym momencie się zatrzymali koło mnie i zapytali, czy chcę herbatkę na ogrzanie, więc bardzo miło. Zabrali do mnie śmieci, dali mi nowe worki, więc bardzo sympatycznie. Ogólnie nie płynęliśmy za górską strugą w Rumi, z Rumi do rezerwatu Baka. Nigdy tamtąd nie płynęłam i widzę, czemu ta rzeka potrzebuje sprzątania i mam nadzieję, że chociaż teraz troszkę czystsza jest. Ale no, jeszcze tam jest dużo pracy do zrobienia. Na koniec wszystkim było tak zimno. Wszyscy mieli taki problem, żeby z tych kajaków wyjść. Ale no, wrażenie jest naprawdę niezapomniane, bo lubię pływać kajakami, pływałam kajakami, ale nigdy nie miałam takich ekstremalnych warunków, bo to czasami był grat nawet. Ale mimo wszystko, no, naprawdę jestem pod wrażeniem samej siebie, że dałam radę dopłynąć. Tych wszystkich, którzy tam dopłynęli, bo była jedna para, która płynęła pierwszy raz, więc to naprawdę oni sobie teraz poradzą wszędzie. Więc wow, jeszcze pod koniec musiałam ścigać wiosło, bo byłam ostatnią osobą w kajaku i musiałam płynąć, byleby to nie odpłynęło za daleko, bo nurkowanie za wiosłem nie jest rzeczą najprzyjemniejszą.
No słuchaj, to byłby jeden z większych śmieci pewnie, które byś tam znalazła, nie?
No
nawet jeśli
tak,
też byś go trochę tam wrzuciła.
Jeszcze ostatnie szybkie pytanko na koniec. Czy ta akcja będzie cykliczna? Czy za rok załóżmy, albo za pół roku będzie można znowu dołączyć?
To jest fragment tej większej akcji i będzie o finałem, będzie hackathon w czerwcu. Ale z tego co wiem, to takie akcje były wcześniej organizowane. To jest organizowane ogólnie cały ten, powiedzmy, całe to wydarzenie.
Przedsięwzięcie,
tak. Od 2020 i co roku, no jest ten, w czerwcu mamy to wydarzenie. I wiem, że teraz będą jeszcze na pewno sadzenie drzew. I no to ma być tak, żeby hackathon nie był jednorazowym wydarzeniem, tylko żeby pokazał, że można robić coś poza tym, więc taka akcja na pewno się jeszcze powtórzy.
To czekamy na więcej i może w lepszej pogodzie.
Heaven knows that I'm born too late for these ghosts that I chase with these dreams I inflate, painted skies in my brain every day. I'm Carl Sagan in space to escape this old world, this old world. Some days I lie wide awake till the sun hits my face and I fade, elevate from the earth far away to a place where I'm free from the weight. This old world, this old world. I don't trust anything or anyone below the sun. I don't feel anything at all. I'm king of the clouds. Sun. I don't feel anything at all. I'm king of the clouds.
polecajki.
Pierwsze. Pierwsze ze wspominanych dzisiaj anime. I o tym akurat będzie nam opowiadać Natalia Rucińska. Jakie to będzie anime? Bo widzę, że to jest faktyczny wywijas językowy, więc chcę usłyszeć to.
Tak, wkopałeś mnie teraz. Anime to ma tytuł Gunslinger Girl.
Tak, to można rano sobie mówić, żeby rozruszać aparat mowy. Gunslinger Girl.
Tak, ćwiczyłam bardzo długo.
Dobrze. Pierwsze, co przywodzi na myśl, jakieś kowbojoje.
Nie. To nie o to chodzi, absolutnie nie. Akcja dzieje się we Włoszech. I jest tam taka organizacja, korporacja, która jest fundowana przez rząd. I ta korporacja pod przykrywką bycia opieką społeczną werbuje do siebie małe dziewczynki, które są tak naprawdę na łożu śmierci, albo na przykład chore śmiertelnie, albo powiedzmy sparaliżowane po jakichś przejściach. I oni robią im pranie mózgu i zamieniają jakby uszkodzone części ciała na robotyczne, zmieniając ich tak naprawdę w cyborgi. I przez to pranie mózgu one są zmieniane w zabójczynie.
Taki trochę Robocop, tylko że zabójca zamiast policjanta.
I małe dzieci zamiast policjanta.
No to już mniejsza zmiana.
No tak.
Coś takiego. I właśnie one walczą nawet nie tyle co z przestępczością, co bardziej z terrorystami i z mafią. I właśnie każda z tych dziewczynek ma swojego jednego takiego opiekuna. I każda z nich ma z nim jakby inną relację. Ponieważ Henrietta na przykład, to jest taka, bym powiedziała, główna bohaterka i jej opiekun, oni są dla siebie jak brat i siostra. Jose, tak ma na imię, ten jej właśnie opiekun. On jako jedyny jest jakby, i mu się trudno patrzy na to, co ta organizacja robi z tymi dziewczynkami.
Nie dziwię się gościowi.
Tak, on jakby... Jako jedyny ma sumienie, bym powiedziała. I właśnie traktuje ją jako taką młodszą siostrę. I pomimo, że no, ona jest wytrenowana, jest tą zabójczynią, to stara się jak najbardziej zapewnić jej coś w rodzaju dzieciństwa. Typu na przykład jak gdzieś wyjeżdża, to jak wraca, to przynosi jej jakiś prezent. Albo zabiera ją gdzieś, więc tak. A reszta z kolei jest traktowana... No praktycznie jak maszyny.
To smutne. Ale jak rozumiem, stoi za tym jakiś większy cel. Czy ta organizacja ma taki, czy po prostu zwalcza sobie przestępczość, bierze dzieciaki, przerabia na żołnierzyki i kosi na tym?
Pierwszy sezon, to bym powiedziała, skupia się głównie na ich takim backstory. I są takie pojedyncze, mniejsze akcje, na które one wyjeżdżają. Z kolei drugi sezon już to jest taka... Jakby skupiają się na jednej grupie przestępczej, którą ścigają przez cały sezon.
Okej, a powiedz mi, bo to jest starsze anime, prawda?
Tak.
Jak oceniłabyś animację w takim razie?
Mi się akurat bardzo podoba, bo ja uwielbiam taką starszą kreskę. To w ogóle to są moje ulubione zawsze anime. Taki wczesne lata 2000, to mój ulubiony styl to jest właśnie w anime.
Czyli taka bardziej, można powiedzieć, surowa, coś w tym rodzaju?
Coś w tym rodzaju.
Kolory bardziej subtelne.
Tak,
takie...
wyblakłe. Ogólnie atmosfera jest taka trochę ponura. Trochę...
Rozumiem, że nie jest to coś, co można dzieciaczkom też polecić.
Z samego opisu myślę, że już można to coś miało wątpić.
Tam jest dużo strzelania, dużo krwi, także i to jest takie psychologiczne bardzo.
Czyli tam raczej jest właśnie więcej takiej psychoanalizy bohatera niż tej samej walki pomimo tytułu, jak się dobrze rozumiem.
Tak, można tak powiedzieć. W ogóle to było moje pierwsze anime, jakie obejrzałam, także rzuciłam się na głęboką wodę.
Wow.
Ale zakochałam się od samego początku.
Czy pomimo tego, że to jest stare anime, to wątpię, żeby był jakiś remaster zapowiadany albo coś w tym stylu?
Nie ma nic takiego w planach.
Niestety nie wszystko, co dobre, oczekuje remastera. No.
No, czasem coś, co złe, oczekuje remastera.
W takim świecie żyjemy, ale bądź co bądź, każdy, kto jest chętny na obejrzenie uwaga, uwaga, Gunslinger Girl.
Gunslinger Girl.
Gunslinger Girl. Może śmiało to obejrzeć, bo jak wiemy, w internecie nic nie ginie.
Tata hitotsu no omoi tsuranuku muzukashi sa no naka de boku wa mamori nuhite misetai no sa kakegae no nai mono no tame ni hatashitai yakusoku.
A dzisiaj, jak wiadomo, środa. Środa, dzień. Dzisiaj Małgorzata Moraczewska opowie nam o Yuri on Ice, znanym jako Juras na lodzie.
Tak, dobrze, że podkreśliłeś Juras, dlatego że tam są trzy wykrzykniki po Yuri.
Juras!
Dokładnie.
Jak Jurassic Park.
No nie do końca. Jest dwóch Jurasów w tym anime. Główny bohater nazywa się... Kto by pomyślał?
Juras.
No nie, nazywa się Yuri, Katsuki Yuri. Jest Japończykiem i jest łyżwiarzem figurowym. I on przeżywa załamanie nerwowe w pierwszym odcinku tego serialu. Także...
Oh, wow.
Zapowiada się świetnie. No bo przegrywa jeden z najważniejszych turniejów w swoim życiu, zajmuje ostatnie miejsce, no i pogrążony w porażce wraca do domu, do swojej rodzinnej wioski w Japonii, znaczy wioski, takie małe miasteczko nadmorskie, jego rodzice prowadzą tam kurort z onsenem, no i jego mama gotuje przepyszne katsudony, czyli kotlety takie w potrawce i w ogóle. I on pogrąża się w smutku po swojej porażce i no, zajada te kotlety, płacze, bardzo dużo tyje i wychodzi z formy zupełnie. Ale bardzo kocha łyżwiarstwo figurowe, które uprawia przez całe życie. I zapomina o jednej rzeczy, a mianowicie po tym finale, który niestety zakończył się dla niego ostatnim miejscem, upił się, poszedł na imprezę dla innych łyżwiarzy i poprosił swojego idola, Wiktora Nikiforowa, rosyjskiego łyżwiarza, którego po prostu podziwiał przez całe swoje życie. Są w podobnym wieku i po prostu on zawsze na niego patrzył jako na takiego mentora, mimo że nigdy ze sobą nawet wcześniej nie rozmawiali. On upił się i zapomniał o tym, że poprosił Wiktora Nikiforowa o zostanie jego trenerem. I przypomina sobie o tym, kiedy po tym sezonie depresyjnym, po totalnej załamce, spotyka Wiktora w swoim onsenie. To znaczy, on po prostu przyjechał, zrobił szum w tej wiosce, bo wiadomo, paparazzi, fanki, wszystkie, one się też zjechały tam. Ale po prostu jak gdyby nigdy nic, wszedł jako zwykły odwiedzający tego kurortu, zakupił bilet, usiadł w tym onsenie i wtedy Juri, który akurat przebywał na lodowisku miejskim, dowiedział się o tym, wparował tego onsenu i miał takie, co ty tutaj robisz? A on, zostanę twoim trenerem, tak jak mnie prosiłeś. No i przez całe anime obserwujemy, jak Juri wraca do formy, jak konkuruje z drugim Jurasem, czyli Juriem Pliseckim.
Dwóch Jurasów! Tak,
to jest, może dlatego jest podkreślone trzema wykrzyknikami.
Czyli jeszcze trzeci powinien być.
It's getting slightly out of hand. Now there's two of them.
Tak. To jest też taki wątek, że Juri odkrywa siebie poprzez stawanie w kontraście do drugiego Juriego. To znaczy Juri Plisecki, też Rosjanin, 15-latek, jest bardzo taki nerwany i on każdy swój program tańczy no tak jakby to był ostatni dzień jego życia i tak jakby toczył jakąś walkę, a Juri jest dużo lepszy, to znaczy Kacki Juri. Juri Plisecki jest nazywany Jurio, żeby było łatwiej, żeby ich można było rozróżniać. No to Kacki, on jest dużo lepszy w takich delikatnych układach i w ogóle. A Wiktor mówi, dlatego że Jurio, on przyjeżdża także do Japonii i mówi, ale miałeś być moim trenerem do Wiktora, więc jest konflikt między nimi. A Wiktor stwierdza, że on da im zupełnie na odwrót układy. To znaczy Jurio będzie tańczył delikatnie, będzie próbował wcielić się w agapę, czyli w niesamowicie platoniczną i delikatną wersję miłości, a Juri Kacki będzie miał tańczyć układ do muzyki, która reprezentuje Eros, czyli ten rodzaj miłości romantyczny, ale także bardzo zmysłowy.
Czemu trener ich zshipował już na początku treningu?
No właśnie nie do końca on ich zshipował. Po prostu miłość jest taką emocją, która zarówno w muzyce, jak i w tańcu, a łyżwiarstwo figurowe jest bardzo podobne do tańca, chociaż jest dużo bardziej wymagające, bo te skoki, które oni robią są no bardzo, bardzo trudne. No to wyzwala coś w ludziach, że kiedy tańczysz taki układ, kiedy jeżeli byście usłyszeli tę muzykę, która została skomponowana specjalnie do tego anime, to byście zrozumieli, że to pozwala tym łyżwiarzom, którzy osiągnęli totalne dno, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, otworzyć się na nowe możliwości i osiągnąć sukces. Chociaż no niestety to anime ma troszeczkę niedomknięty koniec. To znaczy...
Czyżby popularna przypadłość Roman Sideł?
Troszeczkę, ale też no drugi sezon został obiecany. Kiedy to anime wyszło, to obiecano nam drugi sezon, obiecano nam film fabularny o przeszłości Wiktora Nikiforowa i nie dostaliśmy. Dostaliśmy jeden trailer i nic od tego czasu się nie zmieniło. Aczkolwiek taka rozrywka, 12 odcinków, zajmuje około 8 godzin obejrzenia ich wszystkich. Bardzo fajne tempo. Tam anime sportowe mają to do siebie, że tempo jest narzucane poprzez ten taki cykl zawodów sportowych i to tempo związane z rywalizacją, więc się bardzo przyjemnie ogląda i ja bardzo wam to polecam.
Co tu więcej powiedzieć? Środa.
Dzień.
Juri on Ice. Dziękuję.
Juras na lodzie! To jest Juras! Juras!
Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. My heartbeat, I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. Born to make history. Born to make history. Don't stop fast now, the moment.
Granie. Wyjątkowo nie na końcu. Może to powodować nie lada zdziwienie, ale mamy innowacyjną formułę dzisiaj. Ale o grach dzisiaj jeszcze nam poopowiada Zuza Brzuska.
Więc dzisiaj opowiem o grze Night in the Woods, która powstała w 2017 roku. I jest to niezależna gra fabularna, single player.
Okej. Okay. Niezależna to znaczy, że twórca po prostu spracował sam albo z małym studiem, czy
tak,
na jakiś...
Tak, jest to małe studio Infinite Fall, które jest odpowiedzialne jedynie za tą produkcję.
Czyli definitywnie studio gry indie.
Definicja tak by to podpowiadała.
Chociaż...
Ale dobrze, o co chodzi w grze? Może do tego przejdziemy od razu.
Więc skoro jest to gra fabularna, nastawiona jest na fabułę, która polega na tym, że wcielamy się w kotkę May, która rzuca kolecz i wraca do domu, do małego miasteczka Possum Springs, gdzie ona stara się odnowić relacje ze swoimi znajomymi, których opuściła, razem też z otoczeniem, z tym małym miasteczkiem. I pierwszego dnia, kiedy spotykamy się z tymi znajomymi, tak losowo po prostu znajdujemy odciętą rękę na drodze.
O.
I teraz pytanie, skąd ta ręka się wzięła i jak to się wiąże z tytułowym lasem?
No słuchaj, jeśli, no bo rozumiem, to jest kotka, tak? No jeśli jest tu świat zwierzaczków, no to może ktoś po prostu był głodny i część tam padliny zostawił na wierzchu, nie?
Tyle, że jest to cywilizowana społeczność, podobna do nas i powiedziałabym, że bardzo realistycznie odzwierciedlają historię tych zwierzątek nasze prawdziwe problemy życiowe, gdyż tamte postacie zmagają się z różnymi lękami, mają marzenia, problemy dnia codziennego, na przykład niskopłatna praca, brak przyszłości z perspektywami. Dużo właśnie znajomych tej May musi pracować w takich spożywczakach, a ona wróciła ze studiów. No i po prostu też są jej, trochę mają jej za złe to. I te postacie naprawdę są realistyczne.
Hmm. A powiedz mi, no mówisz, że to są jednak zwierzaczki, tak? W jakiej formie są ukazane te postaci mniej więcej, żeby tak jakby... No, zbalansować tą powagę, a jednocześnie no, ten klimat, mówisz, zwierzaczki w cywilizacji.
Są to takie antropomorfy typowe w ubrankach, ale styl graficzny gry jest naprawdę wyjątkowy i taki bardzo uproszczony. Polega głównie na kształtach i kolorach. Nie ma konturów. Tak naprawdę tutaj jest taka stylistyka jesienna. Mamy mnóstwo właśnie pięknych teł, mamy... ruchliwe otoczenie, takie dynamiczne. Mamy na przykład dużo scen w lesie. Właśnie to miasteczko, w którym się dzieje główna fabuła, też jest wyjątkowe, takie opuszczone i bardzo charakterystyczne też bym powiedziała dla małych miast, które są u nas.
A zdradziłabyś rąbka tej fabuły tak bez spoilerów, jeśli się da? Coś
więc
więcej?
Więc ogółem gra polega na tym, że chodzimy sobie po mieście jako ta kotka, i spotkamy się ze swoimi znajomymi, spędzamy z nimi różne przygody, bo tak naprawdę ta gra bardzo zależy od tego, co my robimy, od naszych decyzji i możemy zagrać jakby w dwa główne tryby, czyli albo spotykamy się z przyjacielem Gregiem, który jest lisem i robimy różne głupoty, na przykład pojedynkujemy się na noże w lesie.
Albo... Faktycznie, tak typowy wtorek.
Głupotki.
No. I jest jeszcze aligatorka Bia, z którą odnawiamy przyjaźń z podstawówki. I ona ma takie bardziej... na przykład idziemy z nią na cmentarz i idziemy do centrum handlowego, kradniemy jakieś rzeczy w sklepie.
Takie tam przygody.
Kradzież, tak. Bycie hieną cmentarną, no, pojedynki na noże.
To na pewno jest Opossum City, a nie jakiś, nie wiem, Londyn?
Nie, na pewno są to Stany Zjednoczone.
A, no
tak, jest tak powiedziane wprost, że to są Stany.
Tak, to ma właśnie być takie małe, marniejące miasteczko w Stanach, które nie ma właśnie perspektyw, mieszkańcy się starzeją. Ale wyjątkowym elementem tej platformówki jest to, że jest to też gra z wieloma minigierkami. Właśnie można kraść łapką różne rzeczy, albo nie wiem, nawet pierogi w tej grze się pojawiają. Co jest
ciekawą. Polska góra.
Tak, i w nazwie Pierogis, jest nawet piosenka Pierogis in the Dark. Ale oprócz tego są też poziomy muzyczne, bo nasze postacie grają w zespole muzycznym. I jest to taka gra rytmiczna wtedy. Gramy na gitarce i musimy po prostu w odpowiednie klawisze naciskać, żeby była
muzyczna.
Czyli
rozgrywka też ma wiele twarzy po prostu. Nie jest to jednoliniowa. Tak. Są jakby minigierki.
Tak. I też bardzo zależy właśnie od tego, ile poświęcimy jej czasu, bo możemy wchodzić do każdego pomieszczenia, jakiego się da, odkrywać jakieś małe sekrety, albo po prostu przejść ją tak bez głębszej refleksji.
A przechodząc ją, tak bym powiedział, na 100%, tak ją przechodząc, faktycznie poznając wszystkie sekrety tej gry, ile czasu by to zajęło?
W zasadzie gra składa się z wielu dni i na przykład budzimy się, potem robimy różne przygody i idziemy spać. Więc powiedzmy, jeżeli szybko przelecisz, to myślę, że tak w kilka godzinek już masz całą grę. Ale ja na przykład robiłam jeden dzień rzeczywisty, to jeden dzień w grze. I wtedy to długo się jakby z tym bawiłam.
A ile jest razem dni właśnie, jak tak przykładasz na czas kalendarzowy rzeczywisty?
Powiedziałabym z 20, nie pamiętam. Ale to jest takie doświadczenie, nie gra jak dla mnie. Też ze względu na muzykę, która kreuje cudowną atmosferę.
Taka zupełnie inna, interaktywna właściwość, co tylko gry mają, więc to też o tyle ciekawie.
Tak, ale obejrzałabym serial na jej podstawie.
O!
Ciekawi mnie, jakby zrobili zwierzaczki wtedy.
Jeśli akurat CEO jakiejś potężnej organizacji tworzącej seriale i filmy nas słucha, to właśnie rzuciliśmy pomysł. Proszę nie dziękować. czy coś jeszcze o tych zwierzaczkach w kontekście? Mam pytanie tylko jedno, bo tak zadałem na początku ogólnie.
Już
ja tak buduję suspens. Już mnie ostatnio zbeształeś na to słowo, buduję napięcie.
Zadaj je.
Czy jest romans w grze, bo May tak brzmi, jakby potrzebowała takiego kolegi z miasta.
W zasadzie to nie. Ona ma po prostu swojego ziomka, który akurat jest w związku z jej innym znajomym, czyli z Angusem Miśkiem. Więc nie ma, nie jest to taki dating sim. Mamy dwa tryby.
Dobrze, bo tego trochę się bałem, że to się zmieni w taki trochę Mystic Messenger, co na podstawie dni. To mi się skojarzyło tak.
Nie o to w tym chodzi. Tu jest przygoda, przestępstwa.
Dźganie się w lesie i okradanie mienia.
Powiedziałabym tajemniczy duch w kapturze, którego ścigamy i odkrywamy, o co chodzi w lesie.
O.
To brzmi jak coś, co mogło urwać łapkę.
Ale nie mogę właśnie zbytnio spoilerować.
Niestety. No cóż. Został nam ostatni segment. Lecimy adwokacić.
Dzisiaj w Adwokacie Diabła iście diabelny gość. O filmie Napoleon w reżyserii Ridleya Scotta opowie nam Nordin Sekar.
W reżyserii Nordin Sekar, jako mój rozmówca Nordin Sekar. Ja tu jestem tylko jako oglądacz, odbiorca po boku.
Dobrze, odbiorco. I dobrze, słuchacze, powiem wam tak. Film Napoleon z 2023 roku w reżyserii Ridleya Scotta jest filmem kiepskim. Jest filmem, można powiedzieć, kiepsko wykonanym. Ale zaraz. Przecież nie wszystko w tym filmie jest takie złe. Przecież świetnie ukazano tam sceny balistyczne. Świetnie ukazano tam...
Przepraszam, musiałem. No, możesz płynąć z flow z powrotem.
Jakubie. Akurat chciałem wspomnieć, że świetnie ukazano tam też brutalność. Świetnie efekty specjalne, na przykład scen, w których rozszarpywane są konie, czy pęka komuś szczęka od postrzału. Jakby można było zobaczyć, że faktycznie, można było uwierzyć faktycznie w tą brutalność, że no to było takie coś, czego nie często pokazuje się właśnie w filmach, myślę, historycznych. Zazwyczaj pokazuje się, jak zwierzę jakieś upada, czy coś takiego. A tu, myślę, pokazanie takiej faktycznej brutalności wyszło naprawdę świetnie. To samo tyczy się w ogóle sceny, pokazania scen prowadzenia bitwy. Bo nawet jeśli one niestety nie były historycznie zbytnio poprawne, w świetny sposób ukazano jakby taktykę, jak wygląda dowództwo, jak wygląda przekazywanie rozkazów między właśnie generałem a jego ludźmi, jak docierają do wojsk, które są na przykład otaczane, jak szybko trzeba zmieniać taktykę, w ogóle jak wygląda obmyślanie taktyki. Myślę, że taką sceną najważniejszą, najbardziej wartą zapamiętania jest bitwa pod... I teraz nie pamiętam dokładnie pod czym, ale było to na terenach Prus. Było to właśnie bitwa
pod
z Prusami.
Pod Lipskiem może?
Nie pod Lipskiem. Była to bitwa, w której Napoleon zaskoczył swoich wrogów, którzy wbiegli na teren jego obozowiska, które zostało rozłożone na zamarzniętym jeziorze. Później, po czym odpalił armaty ze wzgórza obok, zatapiając praktycznie wszystkie siły wroga, które były na tamtym terenie. Wpadły po prostu pod lód, co swoją drogą też było świetnie pokazane, ta scena, jak ten lód pęka, jak ci ludzie się tam topią. Jeszcze do tego wojska Napoleona, które przy okazji naokoło wszystkich ostrzeliwują, wybiegają od drugiej strony. Myślę, że to było taki największa perełka w tym całym filmie.
Ale czy ta perełka jest w stanie rozświetlić całość? To jest pytanie, bo sam powiedziałeś, że to jest taki... No, nie najlepszy.
Myślę, że tym, co wielu ludzi ma do zarzucenia temu filmowi, jest to, jak sam Napoleon został w nim ukazany. Bo został ukazany jako, no nie boimy się użyć tego słowa, taki trochę incel. Było pokazane, że ma kompleks tej niższości, że źle traktuje kobiety, że jest zapatrzony w siebie, że ma problemy z agresją, z gniewem. No, że jest takim nieokrzesanym, trochę przerośniętym wręcz, a nie przerośniętym bachorem trochę. Ja myślę, że w pewnym sensie było to takie pokazanie przez twórców, że taka władza despotyczna, jaką Napoleon symbolizował, jaką przez lata był uznawany za takiego świetnego władcę, świetnego taktyka, no wiąże się też z wadami, bo na przykład w takiej Francji Napoleon jest uznawany za wielki symbol właśnie takiej potęgi, dobrobytu i w ogóle.
No właśnie, ja to myślę, że o Napoleona to właśnie bardzo zależy, kogo zapytać, bo dla Polski też generalnie w miarę spoko, ale jak przechodzimy do jakiejś Anglii, Austrii, Niemiec, czy innych terenów, czy Hiszpanii w ogóle, to w ogóle Napoleon ukazuje się pod zupełnie innym obrazem.
No, w tym filmie było czuć, że chcieli pokazać Napoleona chyba w jak najgorszym świetle się dało. Używali tego nie tylko konkretne sceny, które swoją drogą Joaquin Phoenix świetnie zagrał, jakby gdyby to nie miał być Napoleon, uznałbym, że naprawdę to jest świetnie zagrana jakaś postać. Do tego dochodzą sceny pokazujące w historii wszystkie bitwy, które odbył, liczby, ile osób zginęło w jego, na przykład w marszu na Rosję podczas tej pamiętnej zimy. No myślę, że to były takie sposoby, żeby pokazać właśnie tego Napoleona jako takiego, już nawet nie tyle człowieka, ale takiego tyrana bardziej. Że pokazać, w jaki chytry sposób można dostać się do władzy, jednocześnie no nie będąc nikim tak naprawdę wielkim. Nawet jeśli nie mówimy już o samym Napoleonie, to cóż, mówimy o człowieku, o takiej po prostu drodze.
Czyli Napoleon. Jak ktoś ma chrapkę obejrzeć, na pewno coś tam jeszcze znajdzie. Może nie na pewno, ale może coś jeszcze tam znaleźć dla siebie w takim razie.
Może.
Jest taka szansa.
Jest taka puci szansa.
Tyć.
Puci, taka malutka.
Jest też taka puci szansa, że niestety będziemy kończyć już za momencik.
Nie mów tak, Kuba. Smutno mi się robi zawsze, gdy tak mówisz.
Wiem, powtarzasz to za każdym razem, tydzień w tydzień. Wyobraź sobie. Ale jakbyście chcieli nam towarzyszyć na przestrzeni tego tygodnia, polecam zajrzeć jeszcze na nasz fanpage na Facebooku zatytułowany tak samo jak nasza audycja. Poza tym luknąć na wszystkie sociale Radio Mors. A teraz papa. Jakub Sopyło.
I Nordin Sekar. Papa.
Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. Aime-moi jusqu'à ce que les roses fanent, que nos âmes sombrent dans les limbes profondes. Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Qui es-tu? Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement.
Kolacjuwa.